Jest 19:00, przed nami audycja Głos z Krakowa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym Głosie z Krakowa. Dzisiaj, na początku marca, nasza rozmowa dotyczyć będzie zamachu. Nie myślcie o jakichś innych zamachach. Ja chciałem dzisiaj porozmawiać o zamachu na podręczniki. Na podręczniki, czyli ten materiał, który otrzymuje młodzież i nauczyciele. I na podstawie którego kształtujemy przyszłe pokolenia Polaków. A tu zamach na podręczniki. No, na pewno nie będzie o podręcznikach z matematyki, z fizyki, bo tam to wszystko, chociaż też nieraz bywa i tak, że nie wszystko jest jednoznacznie podane. Ale będzie o innych podręcznikach. I dzisiaj, żeby o tym porozmawiać, zaprosiłem przed mikrofon Radia Maryja panią magister Teresę Król. Witam panią serdecznie.
Witam.
Nasi słuchacze słyszeli panią, ale już dość dawno. Wobec tego trzeba dopowiedzieć, że jest pani sekretarzem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców. Jest pani zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika przeznaczonego dla nauczycieli i wychowawców katolickich, który nazywa się Wychowawca. No i jest także współautorką podręczników, wśród których są takie, na których jest zamach. I dlatego chciałem o tym zamachu właśnie z panią porozmawiać. Otóż dowiedziałem się, że powstała taka broszura, opracowanie pod tytułem Szkoła Milczenia. Szkoła Milczenia, w której bohaterką, bym powiedział, tego opracowania jest między innymi pani. I stąd to moje zaproszenie. Jak to się stało, że stała się pani bohaterką tej Szkoły Milczenia?
Tak, nie tylko jestem bohaterką, ale jestem homofobem, heterocentryczką, sieję mowę nienawiści, więc epitetów tu jest dużo i wiele rzeczywiście fragmentów dotyczy mojej osoby, ale może nie to najważniejsze, bo ja już okrzepłam i w bojach i że tak powiem, te różne epitety, czasem bardzo niewybredne, przyjmuję spokojnie. Także martwi mnie bardziej to, co właśnie dotyczyć ma polskiej szkoły i polskiej młodzieży i nie tylko podręczników wychowania do życia w rodzinie, bo właśnie ich redaktorem i współautorem jestem, ale dotyczyć to ma też podręczników do wiedzy o społeczeństwie, a także do biologii. Może zacznę od początku i przepraszam, że tak nie odpowiadam może wprost na pytanie, ale początek był taki, że pracownia Różnorodności z Torunia, notabene, to jest stowarzyszenie gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transseksualnych i queer. Queer to znaczy, tak wolno tłumaczyć na język polski, jakby aktywność seksualna zupełnie nieograniczona, może każdy z każdym, można przybierać różne formy. W każdym razie wszystko, co coś w normie nie mieści, określa się mianem queer. I okazuje się, że to stowarzyszenie jakby zażyczyło sobie, aby w podręcznikach szkolnych znalazła się właśnie ta problematyka i właśnie nie tylko w wychowaniu do życia w rodzinie, ale właśnie w tych innych podręcznikach również. Na to, żeby dokonać ekspertyzy dotychczasowych podręczników i wskazać, że tej problematyki nie ma i właśnie stąd ten tytuł znamienny Szkoła Milczenia, że szkoła milczy na temat wszelkiej inności, różnorodności seksualnej. Zwróciła się do Fundacji Batorego i otrzymała 65 300 zł. I żeby powołać ekspertów, tymi ekspertami są profesor Starowicz, notabene jego ekspertyza jest najbardziej wyważona i obiektywna. negatywna i niekąśliwa, że tak powiem. Natomiast następne, między innymi doktora Jacka Kochanowskiego, Krzysztofa Wąża czy Roberta Kowalczyka, atakują wprost nie tylko nasze podręczniki, nie tylko rodzinę polską, ale głównie Kościół katolicki, bo tutaj właśnie jakby przeszkodą w promocji tej inności, w cudzysłowie różnorodności seksualnej, jest właśnie Kościół i stąd ten wielki atak.
No właśnie. Ja, proszę panią, przeczytałem, zanim dzisiaj żeśmy się spotkali, w różnych materiałach, opiniach, jak wygląda to opracowanie, owe opracowanie Szkoła Milczenia. Jeśli dostaję i stwierdziłem tak, że jest to pozbawione jakiejkolwiek naukowej podstaw. Bo jeżeli mam ocenić podręczniki pod kątem realizacji podstaw programowych, to powinienem najpierw wziąć te podstawy programowe i do nich, jako do kryterium, przyłożyć te podręczniki. I wtedy otrzymam odpowiednie informacje. A tu się okazuje, że w tych zajęciach wychowanie do życia w rodzinie, w obowiązującym rozporządzeniu wyraźnie zaznaczono, że szkoła ma wspierać wychowawczą rolę rodziny, promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, kształtować podstawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne. A ja we wnioskach, które tam są zawarte, postuluje się wszystkie wybrane te podręczniki, to nie tylko chodzi o panią, tak jak pani poprzednio podała, w której jest współautorem, postuluje się eliminację tych nieprawomyślnych dla tego stowarzyszenia podręczników z obiegu szkolnego, zmianę podstaw programowych i wprowadzenie do nich problematyki lesbijek, gejów, biseksualistów, osób transpłciowych oraz tych osób queer. Myślę, że taki wniosek, no nie wiem skąd się tam ktoś, kto legitymuje się tytułem także profesora, może z takim wnioskiem i w takich działaniach uczestniczyć. Ale to jeszcze nie wszystko. Myślę, że pani jeszcze na pewno też dorzuci wiele innych uwag. Ja mam nawet takie wyjęte z poszczególnych stron tego opracowania, bo pani mówiła o mowie nienawiści w tej, że oni zarzucają podręcznikom, które oceniają negatywnie, a ja odnajduję w tej szkole milczenia, w tym ich opracowaniu, ileż nienawiści do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, do podstaw tego, na czym budowano przez wieki także społeczeństwa i społeczność także polską. Tam jest tyle, ja mam takie cytaty tu z poszczególnych stron tego opracowania. Nie, myślę, że nie warto nawet ich czytać, ale kilka później przypomnę, przywołam, żeby pokazać tę ich nienawiść, która wskazuje, że wszystko, co zwiąże się z ochroną rodziny jako podstawy bytu dla społeczeństwa, dla narodu, to wszystko jest złe. Ma się wszystko mieszać, dzielić, no tak jak myślał sobie chyba Engels i Marx.
Tak, to rzeczywiście jest znamienne, że tam jest bardzo wiele mowy nienawiści. Za chwilę może przytoczymy kilka cytatów, ale ja jeszcze uzupełnię rzecz bardzo istotną i bardzo groźną. To podręcznik jest jakby finalnym już produktem, jeśli tak można w cudzysłowie nazwać, kierunku, który nadaje ministerstwo. Podstawą są treści programowe, które są obligatoryjne, wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obligatoryjne dla nauczyciela, dla resortu oświaty i obligatoryjne dla twórców programów szkolnych i podręczników szkolnych. I teraz, jeśli wniosek właśnie z tej, no właśnie, trudno nazwać broszurą, bo Szkoła Milczenia ma 190 stron z tego opracowania, aż tyle. I tam wniosek i rekomendacje, i że tak powiem, te rekomendacje będą jakby naciskiem dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby zmienić właśnie podstawy programowe. I to jest groźne, dlatego że wtedy każdy nauczyciel, każdy dyrektor szkoły będzie jakby musiał się do tych podstaw programowych dostosować i będzie musiał je realizować. Wiadomo, że nauczycielom o pracę jest trudno. Zatem prawdopodobnie nie będą chcieli się wychylać i będą je posłusznie realizować. To już jest bardzo groźne, bo to idziemy w takim kierunku, jak jest na przykład w szkole niemieckiej, gdzie edukacja seksualna jest od pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy na przykład w Szwecji, obligatoryjna zresztą, tu też właśnie jest wniosek taki, postulat do ministerstwa, żeby była obligatoryjna, o co już zresztą optuje dość jawnie i mówi wprost pani marszałek Wanda Nowicka. I tutaj obronić się będzie dosyć trudno. Tu właściwie trzeba absolutnie jakby monitować do Ministerstwa Edukacji Narodowej o utrzymanie dotychczasowych, właśnie tych prorodzinnych podstaw programowych, bo one gwarantują to, że nam, że tak powiem, nie zdeprawuje się dzieci, że szkoła nie będzie jakby kontra rodzinie, że szkoła będzie jakby kontynuować te przesłania i te wartości i tę moralność, którą dzieci otrzymają w domu. Na razie tak jest, póki co tak jest, ale te naciski są ogromne w tej chwili. Mało tego, proszę sobie wyobrazić, że sprawdziliśmy w internecie, Stowarzyszeń Fundacji Pożytku Publicznego w Polsce jest 8 tysięcy, z czego tylko jedno stowarzyszenie ma jakby nadać kierunek całemu szkolnictwu. To jest paradoks. I to jest stowarzyszenie kilkunastu ludzi młodych, którzy, zresztą oni zdjęcie nawet wykonali, można zobaczyć na stronie internetowej. Oni mają jakby decydować o kształcie polskiego szkolnictwa, o kształcie jakby kierunku wychowania i tego, że rodzice jakby nie będą mieli nic do powiedzenia. To już jest po prostu bardzo groźne.
No właśnie, sięgam do podstaw prawnych, bo od tych zaczynaliśmy, od tej przywoływanej tutaj założeń programowych, ale także jak to wygląda takie działanie takiej organizacji, czy tej pracowni różnorodności, jak się ona określa, i jej wpływ na kształtowanie edukacji młodego pokolenia. Jakie ma uprawnienia ku temu? Otóż pan doktor habilitowany Aleksander Stępkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przekazał taką informację dla Kaju. Dążenie środowisk homoseksualnych uzurpujących sobie kompetencje do wpływania na treść podręczników łamie konstytucyjne prawa rodziców wynikające z artykułu 48 ust. 1 i artykułu 53 ust. 3 Konstytucji. A więc narusza to także takie działanie Konstytucję. Dodał także tenże pan doktor habilitowany Aleksander Stępkowski, że mamy do czynienia przez te działania z sytuacją, gdy wąskie lobby środowiskowe reprezentujące osobliwe upodobania usiłuje wykorzystać organy państwa do uwiarygodniania w podręcznikach szkolnych stylów życia reprezentowanych przez margines społeczeństwa. No, to jest bardzo niebezpieczne. Ten margines może się okazać wprowadzonym do nowych podstaw, nowych podręczników i będziemy za chwilę kształtowani i żyli w społeczeństwie ukształtowanym właśnie według tego, według tych upodobań reprezentowanych przez margines społeczeństwa. A oni to wszystko chcą wcisnąć w kształcenie od szkoły podstawowej.
Tak, ja tylko dodam, że z badań, zresztą potwierdza to też profesor Starowicz, wynika, że około 2% społeczeństwa stanowią właśnie osoby o orientacji homo czy biseksualnej. Zatem 98% ma się podporządkować i uwzględniać, że tak powiem, ich postulaty i mało tego, naszą, że tak powiem, rzeczywistość, o której tu pan profesor wspominał na początku, tą kulturową, europejską, chrześcijańską, jakby przestawić na zupełnie inne tory, chociażby takim sformułowaniem. Tu się posłużę, na 87 stronie tejże Szkoły Milczenia mówi się, że my, nauczyciele i autorzy podręczników, chcemy zaklinać rzeczywistość, ignorować przemiany poprzez tępą, nachalną reprodukcję modelu konserwatywnego. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tępi, nachalni. prawda, w porównaniu z tamtym ugrupowaniem czy z tamtym kierunkiem myślenia. To jest bardzo groźne, ponieważ tutaj jakby idzie walka o młodego człowieka, o zmianę jego mentalności i właśnie zmianę myślenia. Kiedy w 2005 roku, za czasów, kiedy pani Środa była panią minister do spraw statusu równości kobiet i mężczyzn, pamiętam, że byłam na konferencji i po raz pierwszy wtedy zetknęłam się z tą jakby filozofią genderową i wtedy właśnie finisz tejże konferencji, czy jakby podsumowanie było takie, już nieżyjąca świętej pamięci pani Jaruga Nowacka wtedy powiedziała: ja wiem, że państwo inaczej myślicie, ale ja wierzę, że państwo za kilka lat będziecie myśleć inaczej. I to jest właśnie to, że każą nam teraz zacząć myśleć inaczej. Inaczej wychowywać dzieci według innych wartości i to jest właśnie jakby klucz sprawy. To jest walka o duszę, o młode pokolenie po prostu.
No właśnie, ja tutaj znajduję ze strony 102 takie cytaty. Autor raportu wywiera jawne naciski na autorki podręcznika w kierunku promowania postaw innych niż heteroseksualne. Podają tak, to piszą. Niezbędna jest natychmiastowa, radykalna reforma podstaw programowych, w tym i zapewne nie tylko w tym zakresie. W przeciwnym razie polska szkoła wychowywać będzie kolejne pokolenia homofobów i ksenofobów, a kolejne pokolenia młodych osób nieheteroseksualnych i transpłciowych skazywać będzie na katusze związane z odrzuceniem pragnień i potrzeb identyfikacji w imię życia zgodnego z ideologiczną normą. No więc tego typu narzucanie jest po prostu niedopuszczalne i to jest pod szyldem zlecenia przez ministerstwo.
Tak, to jest charakterystyczne, że środowiska właśnie gejowskie uważają się za pokrzywdzone i one jakby pragną wzbudzić litość. Proszę zauważyć, że ileż seriali w tej chwili telewizyjnych właśnie w ten sposób pokazuje homoseksualistów. Przecież nikt nie dyskryminuje, nikt nie obdarza epitetami. W naszych podręcznikach staraliśmy się naprawdę w sposób bardzo wyważony, naukowy przedstawić ten problem. Ale to nie wystarcza. To są bardzo agresywne posunięcia i właśnie jakby mocno idące we wszystkich kierunkach, łącznie właśnie z artykułami w gazetach, łącznie z wątkami w telenowelach. Cały czas się urabia taką opinię, że my, a szczególnie już katolicy, ich prześladujemy, co nie jest prawdą i w związku z powyższym jakby uchodzimy za tych, którzy są bezlitośni i jakby nie potrafią zrozumieć drugiego człowieka o innej orientacji. Ale tutaj jakby ta szeroka walka, tak jak przed chwilą powiedziałam, przebiega jakby na innej linii. Chodzi o zniewolenie młodego człowieka, bo przecież jest rzeczą oczywistą, że w środowiskach homoseksualnych jest więcej chorób przenoszonych drogą płciową, nawet kilkakrotnie, że wiadomo, że dzieci jakby nie mieć nie mogą, stąd ta walka o zatwierdzenie ich jako statusu, nadanie im statusu małżeństwa i potem możliwość adopcji, co już obserwujemy w wielu krajach. Ba, już rozpoczynają się nawet jakby rozpoczyna się wchodzenie do przedszkola. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili jest homobajka już wydana w Polsce, to jest tłumaczenie z języka niemieckiego, wydało wydawnictwo Czarna Owca, gdzie jest powiedziane, że no wspaniale jest mieć dwie mamusie i dwóch tatusiów, bo ja sobie raz jestem w jednym domu, raz w drugim i mam dzięki temu i tu rower, prawda, i jest jakby gloryfikacja tej rodziny jednopłciowej w bajeczkach dla dzieci. Zatem to jest bardzo szeroko zakrojona polityka metodą właściwie salami, czyli powolnego wkraczania, rozmiękczania społeczeństwa i mówienia tego, że wszystko to, co jest tradycyjne, katolickie, jest złe, a to, co właśnie reprezentowane przez te odmienności seksualne, jest godne gloryfikowania. Nasze podręczniki głównie dlatego, zaczęło się wszystko od tego, że nasze podręczniki Miłośnika była mowa o tym, że jest możliwa terapia reparatywna. Wiadomo, że są osiągnięcia czy w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w Holandii, Belgii, czy w Polsce jest jedno stowarzyszenie Odwaga w Lublinie, które podejmuje się terapii tych osób o orientacji homoseksualnej, którzy się z tym źle czują, którzy się chcą jakby z tego wyleczyć. To jest największy wróg dla homoseksualistów, gej, który nie jest wesoły, który nie chce jakby akceptować swojej orientacji i chce jakby poddać się terapii. Oczywiście wtedy się przyznaje, że mu jest z tym źle. On nie może się przyznać, że jest mu źle. On musi być wesoły. W związku z tym ta krótka informacja w naszym podręczniku spowodowała tą wielką burzę, prawda? Że oczywiście tu się zaprzecza nauce. Tu jakby te środowiska twierdzą, że nie jest to prawda, że to prowadzi do samobójstw i tak dalej. Ale i w Stanach Zjednoczonych na przykład w niektórych, jeśli się chce poddać terapii homoseksualista, musi jechać do innego stanu, bo są stany takie, które już wyeliminowały możliwość, prawda, takich zakładania takich gabinetów terapeutycznych. Czyli jest jakby ogólnoświatowy trend, ogólnoświatowa walka.
No właśnie, pani magister, ja mam jeszcze takie wątpliwości. Chodzi mi o ekspertów tak zwanych, czy recenzentów podręczników. Otóż zaczyna się tworzyć, a już właściwie to się tworzy, bo już podkreślałem to w audycji w grudniu zapewne to było, w Głosie z Krakowa, o takich dziwnych metodach, kiedy to się organizuje szkolenie dla recenzentów podręczników, ale na to szkolenie dopuszcza się tylko niektórych, wybranych. I potem mówi się, nie byliście na szkoleniu, to nie możecie być recenzentami. I usuwa się tych, którzy stają się niewygodnymi w ocenianiu według podobnych wzorców, jak tutaj żeśmy krytykowali, w wyniku których powstała ta szkoła milczenia, czy inne podobnego typu opracowania. A więc dążenie przez publiczne urzędy do tego, aby wyeliminować recenzentów, którzy mogliby rzetelnie podjąć i ocenić sprawę zgodnie nawet z tymi punktami ujętymi w założeniach programowych, promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności. A więc nie tylko z jednej strony jako wykorzystywania narzędzia jeden drugiego, tylko właśnie integralne ujęcie, pojęcie rodziny. Rodziny, która ma budować i w której ma wzrastać w sposób spokojny następne pokolenie, a nie rozdzierane pomiędzy jednymi i drugimi rodzicami pierwszymi, rodzicami drugimi. Myślę, że to jest bardzo taki istotny moment, ci recenzenci. Ja spoglądam na opracowanie, które państwo żeście dostali, przygotowując dalej te zmiany w swoim podręczniku, zgodnie z założeniami programowymi, i od jednego z profesorów reprezentującego także Instytut Polskiej Akademii Nauk, znajdują się informacje, że podręcznik nie jest przygotowany do potrzeb świeckiej szkoły, muszą być neutralne światopoglądowo, a jak dalej czytam uwagi, to znaczy wyeliminować to wszystko, co się z tą właśnie pojęciem integralnego ujęcia ludzkiej seksualności się mieści, a co wyraźnie jest podane również w nauczaniu także i kościoła katolickiego. Tego nie można odrzucić i mówić, że to jest światopoglądowo nieneutralne. Właśnie spojrzenie i nauczanie o Jana Pawła II, Benedykta XVI, jak się nawet do tych dokumentów sięgnie, to mówią wyraźnie o tym spojrzeniu właśnie całościowym na człowieka i konieczności takiego spojrzenia i na rodzinę. Nie można tej rodziny niszczyć, a to pod szyldem Akademii, Instytutu Akademii właśnie w tym kierunku się zmierza.
Tak, tutaj ja jeszcze tylko dodam, że w tym opracowaniu, bo tutaj powołał się pan profesor na nauczanie Jana Pawła II, właśnie dostało się też Janowi Pawłowi II, ponieważ on tam w Szkole Milczenia jest oto takie zdanie, że równie homofobiczne są wypowiedzi Jana Pawła II, czyli jemu też łatkę, że tak powiem, przypięto. Natomiast co do recenzentów, rzeczywiście o tyle rzecz groźna, że też tutaj wtrącę, znowu powołując się na ten raport milczenia, że to stowarzyszenie właśnie gejów, lesbijek i tak dalej uzurpuje sobie prawo nacisków, czyli na opiniowanie podręczników, czyli jedno stowarzyszenie, proszę sobie wyobrazić, ma mieć z 8 tysięcy, chce mieć wpływ na zatwierdzanie podręczników. Ono się tego domaga. Więc dlaczego na przykład nie Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Wychowawców, dlaczego nie Katolickie Stowarzyszenie Rodziców, prawda, czy Rodzin Katolickich? No tutaj się jakby odbiera nam to prawo konstytucyjne i chce się zawładnąć młodym pokoleniem. O tyle też rzecz, tutaj pan profesor wspomniał o tych recenzentach, którzy są na listach recenzentów. Oczywiście, że przechodzą oni szkolenia genderowe, obowiązkowe, obligatoryjne już po raz drugi i teraz nasze podręczniki jakby mają tę ideologię, że tak powiem, promować. Mało tego, musimy się dostosować. Musimy w podręcznikach na przykład, już jest taki wymóg językoznawczy, że musimy obok form męskich dawać formy żeńskie, czyli jak jest współzałożyciel łamane przez współzałożycielka. W naszym podręczniku był wymóg rodzic łamane przez rodzicielka, prawda? Więc to są już paradoksy, które wykraczają nawet poza poprawność językową. A jakby wymóg, żeby się podręcznik rzeczywiście mógł znaleźć na ławce szkolnej u ucznia, winien być według tych genderowych standardów dostosowany. W związku z tym no, w tej chwili już w wielkim, że tak powiem, zamieszaniu takim no, umysłowym, duchowym będą i nauczyciele, i twórcy podręczników. No i myślę, że ten nacisk jest coraz większy niestety.
Właśnie, ale czas już nas dobiega końca. Wobec tego wiadomo, że tematu nie obejmiemy całościowo w czasie takiej jednej audycji. Ale chciałbym odesłać naszych słuchaczy jeszcze do wychowawcy. Już ten najbliższy, marcowy, podejmuje temat. Między innymi jest tam taki artykuł pani Magdaleny Czarnik, która mówi, jak rodzice powinni wobec tej szkoły milczenia zareagować, bo to od nich będzie też zależeć. Jak będą bierni, to pozwolą na wchodzenie tego wszystkiego, co krytykujemy tutaj, do kształtowania ich dzieci. Jeśli będą aktywni, a tę aktywność pokazuje właśnie wychowawca i w marcowym, i później w majowym numerze, będą poświęcone artykuły właśnie temu problemowi. Warto po nie sięgnąć, a dziś serdecznie dziękuję. Przypomnę, że mieliśmy jako gościa przy naszym mikrofonie w Głosie z Krakowa panią magister Teresę Król, a was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów. Odrodzeni przez ogień i wodę, w mocy Ducha wezwani do prawdy, Ewangelię czyniąc światłem i chlebem, nowych uczniów rodzimy przez wiarę. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi.
świadków. Przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów. W tej wspólnocie jesteśmy Kościołem, uczniem Pana i drogą dla uczniów. Jak latorośl w innym krzewie, by być drzewem dojrzałym i siewem.
Muzykanci z Bremy. Dawno, dawno temu żył sobie stary osioł. Pewnego dnia postanowił uciec od swego niedobrego pana. Kiedy dowiedział się, że w Bremie szukają śpiewaków do miejskiej orkiestry, pomyślał sobie, że ktoś, kto ryczy tak melodyjnie jak on, powinien doskonale nadawać się do tej pracy. Po drodze spotkał wychudzonego i wyleniałego psa.
Chodź ze mną! Jeśli umiesz szczekać, to też dostaniesz pracę w orkiestrze. Zobaczysz!
Chwilę później przyłączyło się do nich bezdomne kocisko, które nie radziło sobie z łowieniem myszy. Teraz już cała trójka podążyła spokojnie w kierunku miasta. Mijali właśnie jakieś gospodarstwo i zatrzymali się na chwilę, by posłuchać starego koguta, który rozwinąwszy skrzydła, piał w niebo głos.
Ładnie śpiewasz!
Pochwalił go.
I do tego tak wesoło! Wesoło?
Jęknął kogut ze łzami w oczach.
Co za mnie? Gotować rosół. Śpiewam dzisiaj, ile się da, jutro już nie będzie mnie.
Uciekaj razem z nami,
zachęcał go osioł. Kogut postanowił skorzystać z okazji. Czekała ich długa droga. Tymczasem zapadła noc i czworo przestraszonych zwierząt znalazło się w gęstym lesie. Nie wiedziały, czy iść dalej, czy schować się gdzieś i odpocząć. Nagle między drzewami pojawiło się światło. Stała tam bowiem stara chałupa. Zwierzęta po cichu podeszły bliżej i postanowiły zajrzeć do środka. Chcąc lepiej widzieć, osioł oparł się kopytami o krawędź okna, pies wskoczył mu na grzbiet, kot wdrapał się na psa, a kogut podfrunął na grzbiet kota. Okazało się, że chałupa jest kryjówką bandy rozbójników. Widok zastawionego stołu kusił głodne zwierzęta. Kiedy osioł wsadził łeb do środka, zachwiał się lekko. To wystarczyło, by trzej towarzysze zwalili się na ziemię, przewracając stojącą na parapecie lampę. Zgasło światło, a w ciemnościach rozległ się potworny ryk osła, który potłuczonym szkłem skaleczył sobie nos.
Diabeł!
Krzyknęli przerażeni bandyci i czmychnęli do lasu. A to, co pozostało z uczty, zjadły ze smakiem zwierzęta. Gdy niedługo potem osioł z przyjaciółmi układali się do snu, jeden z rozbójników wrócił ukradkiem do chałupy zbadać, co się tam właściwie stało. Otworzył drzwi i trzymając w ręku pistolet, skierował się ku kominkowi. Przez pomyłkę wziął świecące w ciemności kocie oczy za rozżarzone węgle i chciał za ich pomocą zapalić świecę. Kot rzucił się jak oparzony z pazurami na bandytę, który upadł na psa i wypuścił z ręki pistolet. Ten sam wystrzelił, a pies zatopił kły w łydce rozbójnika. Kiedy osioł ujrzał w drzwiach sylwetkę bandyty, wierzgnął tak, że ten wyleciał daleko za próg.
Nogi!
Wrzasnął bandyta.
Nogi! Jakaś czarownica mnie podrapała! Demon uzarł w nogę, potwór przyłożył kijem!
Ale kompani tego nie słyszeli, bo już wcześniej wzięli nogi za pas i uciekli, gdzie pieprz rośnie. Osioł, pies, kot i kogut mogli teraz spokojnie zamieszkać w chałupie, a dzięki łupom zgromadzonym przez rozbójników mieli zawsze co jeść i żyli sobie dostatnio przez wiele, wiele lat.
Dziękujemy za wysłuchanie audycji, a czytali dla Was studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Z tej strony kłania się ksiądz Piotr Siołkowski, proboszcz parafii świętego Bartłomieja w Czernikowie. Pragnę bardzo serdecznie przez Radio Maryja zaprosić wszystkich radiosłuchaczy i również dzieci na regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci, które odbędzie się już niedługo, bo 17 marca bieżącego roku w niedzielę w parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Czernikowie o godzinie 10:30, jak słyszeliśmy już w przekazie Radia Maryja, powitanie, rozpoczęcie wystąpieniem Madzi Buczek, modlitwą różańcową, a potem msza święta o godzinie 11:00. Bardzo serdecznie zapraszam i ojca Piotra, opiekuna podwórkowych kółek różańcowych dzieci, Madzie Buczek z mamusią i również dzieci z opiekunami, kapłanów do uczestnictwa w tej pięknej uroczystości w Czernikowie. Zapraszam z bliskich miejscowości, z dalszych do wspólnej modlitwy, a także do wspólnego spotkania, które będzie na pewno utrwalone przez telewizję Trwam, a potem również możliwość obejrzenia tego naszego spotkania. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i oczekuję 17 marca o 10:30 w parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Czernikowie w diecezji włocławskiej niedaleko Torunia. Szczęść Boże!
Zapraszam wszystkie dzieci do wspólnej modlitwy, modlitwy wieczornej na antenie Radia Maryja 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 za granicę 48 56 655 23 33 lub 23 66. Czekamy na Wasze telefony, na Waszą modlitwę. Telefony jeszcze sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Halo, halo.
Jestem.
Ja również. Jak masz na imię?
Maksymilian.
Witam Ciebie, Maksymilianie. Za kogo będziesz się modlić?
Za babcię, za dziadka i za mamę, za tatę i za moje dwie siostry.
Proszę, rozpocznij Twoją modlitwę.
Ojcze nasz, który się zmieni, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom i nie uwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ak żałuję zamę złości jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłości niegrzesznemu, nie.
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we mnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Maksymilianie, dziękuję za Twoją modlitwę. Powiedz nam jeszcze, jak mają na imię Twoje dwie młodsze siostry?
Jedna młoda siostra to Ola, a jedna ode mnie starsza, która ma 9 lat, to się nazywa Ucja.
Aha, a Ty masz ile lat?
Ja mam 8.
8 lat. Pozdrawiam Ciebie gorąco, serdecznie, z Panem Bogiem. Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak masz na imię?
Kacper.
Witam Ciebie, Kacprze. Skąd
mam
do nas...
10 lat i pochodzę ze Słupska.
A, pochodzisz ze Słupska, czyli już jesteś przyzwyczajony do naszych pytań od razu. Meldujesz wszystko, tak, jak w wojsku, można by powiedzieć. Za kogo będziesz się modlić?
Za przyszłego Ojca Świętego, za obecnego biskupa Rzymu, i za rodziców, za babcię i za kardynałów, którzy będą wybierali teraz nowego papieża, aby umocnił ich Duch Święty w tym wybieraniu.
Proszę, rozpocznij Twoją modlitwę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, a z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, módl się za nami.
Dziękuję, Kacprze, za Twoją modlitwę. Bardzo taka świadoma, eklezjalna, czyli troszcząca się o Kościół, modlitwa oraz intencja. I Kacprze, można bez żadnego problemu powiedzieć, że chcę, że się modlę za przyszłego Ojca Świętego, prawda? I za Ojca Świętego, papieża seniora Benedykta XVI. Ponieważ papież, a biskup Rzymu to samo. Wiesz? Mhm. Także już będziesz to wiedzieć. Dziękuję Ci za Twoją modlitwę. Pozdrawiam Cię. Z Panem Bogiem. Kolejny telefon i kolejna osoba. Kto się z nami będzie modlić?
Szymek.
Witam Ciebie, Szymku. Ile masz lat?
7.
7 lat. Za kogo będziesz się modlić?
Za mamę, tatę, babcię, dziadka, moją młodszą siostrę Faustynkę i całą moją rodzinę, za papiera, za kolegów i koleżanki, za mojego księdza od religii i za moją panią. Radio Maria i Telewizję Trwam.
Proszę, rozpocznij modlitwę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie mów nam na pokuszenie, ani na powód złego. Amen.
Dziękuję, Szymku, za Twoją modlitwę. Gdzie mieszkasz? Powiedz nam jeszcze.
W Różance.
W Różance. I masz 7 lat. Czy masz rodzeństwo?
Mam.
Masz? Młodsze, starsze?
Młodsze.
Młodsze. Tajemniczy jesteś. A siostrę czy brata?
Siostrę.
Siostrę. Pozdrowisz ją od nas? To dziękuję. Pozdrawiam również Ciebie. Dziękuję za modlitwę z Panem Bogiem. Prosimy. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Weronika.
Witam Ciebie, Weroniko. Ile masz lat? Za kogo chcesz się modlić?
Ja mam 13 lat i chciałabym się pomodlić za mojego wujka Józka Turka, na Szacowic, który ma dzisiaj urodziny, za moją kuzynkę Jadwigę z Grzebla, która też ma dzisiaj urodziny, za całą moją rodzinę z Gór, na Szacowic, za babcię Jadzę i za całą tą rodzinę, za mojego taty, za moją mamę, za brata, za siostry i za całą moją rodzinę z Siwic i z Olsztyna.
Proszę, rozpocznij modlitwę.
Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą zą. Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są. Za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci.
Dziękuję za śpiew, za modlitwę. Z kim wspólnie śpiewaliście?
Z mamą, bratem i siostrą.
A, czyli śpiewaliście. Rodzina, która śpiewa. Dziękuję, pozdrawiam, z Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy, halo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak masz na imię?
Patrycja.
Witam Ciebie. Za kogo będziesz się modlić?
Za mamę, za tatę, za babcię, za wioskę i za drugiego dziadka i za rabię Maryja.
Dziękujemy, że modlisz się za nas. Proszę, rozpocznij Twoją modlitwę.
Ogrodzie oliwny, widok z Tobie dziwny. Widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęskność, smutek, żal go ściska, skrwawy pod niego wyciska. Ach Jezu, leniący, prawieś konający. Krwi gorzkiej męki, Ojca Twego ręki.
Ochotnie.
Ochotnie przyjmujesz.
Za nas.
Za nas ofiarujesz.
Dziękuję za Twoją modlitwę. Modlitwę, która jest pieśnią wielkopostną. Pozdrawiam Ciebie, z Bogiem. Kolejny telefon. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto do nas telefonuje?
Wiktoria.
Witam Ciebie, Wiktorio. I telefonujesz do nas z jakiej miejscowości, czy też miasta?
W Kaliszu na Kaszubach.
W Kaliszu na Kaszubach. Tam mieszkasz? Czy też tam chodzisz do szkoły?
Tak.
Tak. Do której klasy?
Do pierwszej.
Do pierwszej. Za kogo będziesz się modlić?
Za duszę dziadka.
Dziadziu, jak ma na imię?
Mieczysław.
Za dziadzia świętej pamięci Mieczysława. No. Proszę, rozpocznij modlitwę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Dziękuję za Twoją modlitwę. Pozdrawiam Ciebie gorąco, cały kalisz, a już jutro Radio Maria i Telewizja Trwamu Świętego Józefa właśnie w Kaliszu. Z Panem Bogiem. Dziękuję Wam, drogie dzieci, za wspólną modlitwę na antenie Radia Maria dziś wieczorem. Kolejne spotkanie już jutro o 10:05 i też modlitwy wieczorne, ale one dopiero w piątek o 19:45.